Żeśmy tak tą pieśń śpiewali już na końcu, że Duchu Święty zapraszamy Cię. Tak cudownie też obecność czuła właśnie Ducha Świętego i taka realność Jego osoby też przychodziła. I tak w sercu mi się ten właśnie werset pojawił, ostatni werset drugiego listu do Koryntian. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i no tu jest wspólnota w tym tłumaczeniu. Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. I my wiemy, że to wspólnota czy społeczność jakkolwiek, ale to jest słowo koinonia, tak? Czyli to jest słowo, które mówi o jakiejś bardzo bliskiej i intymnej więzi. I takie mi słowo przyszło, że właśnie, że ta społeczność z Duchem Świętym jest wewnętrzna. To nie jest coś, co my szukamy czegoś, powiedzmy, zewnętrznie, że jakieś gdzieś tam, nie wiem, głosy przemówią do nas z nieba czy coś takiego. Tylko ta koinonia z Duchem Świętym polega na chodzeniu w zgodzie z tym, który we mnie zamieszkał. I to jest, uważam, coś takiego, co na się uważam. Jak tego nie ma, to nic nie ma. To nic nie ma. Jak Duch Święty nie wypełnia mego serca, to jestem totalnie bankrutem po prostu. Nie mam nic. I to jest takie... Jest pewna cena, tak? Dlatego, że są rzeczy, które, wiadomo, on jest święty, tak? I są rzeczy, które on lubi, są rzeczy, które go zasmucają, gaszą, tak? Wszelkie jakieś, mówię, wiele rzeczy. Także tutaj, aby chodzić w tej koinonii z Duchem Świętym, to wymaga takiego też naszego poddania się jemu, tak? Pewnego oczyszczenia. On nie będzie na przykład ze mną wszedł razem. Na przykład albo osądzać kogoś, czy krytykować. Tylko on chce ze mną iść razem, aby kochać, tak? Aby przebaczać, aby błogosławić, aby służyć. I tu jest, no trzeba swoje serce dopasowywać do niego, tak? To jest coś takiego, co jest na każdy dzień dla nas. Mówię, dzisiaj tą Paschę, tak? Mam taki czas i jest mowa w tym o... Duże znaczenie ma oczyszczenie tutaj w całym tym temacie Paschy. Tak jak wiemy, że oni usuwali wszystko, co zakwaszone. Tak? Nawet ja czytałem, że się tak podejrzewa, że te świąteczne porządki tak zwane u nas w Polsce, że to się wzięło od nich. Że mamy taki zwyczaj, że na wiosnę tak gdzieś po prostu sprzątamy wszystko i tak całe domy i okna myjemy i wszystko. Tak? A to oni to mieli właśnie związane z świętem Przaśników, ze świętem Paschy, że musieli usuwać wszystko, co jest zakwaszone, tak? Ze swego domu, co jest obrazem grzechu, bo kiedy Jezus mówi o kwasie, na przykład faryzeuszy, Jezus używa tego samego słowa. I on używa to w kontekście grzechu, tak? Że my wiemy, że kwas faryzeuszy, to on mówił o złych postawach, tak? Mówił, że jest tam pycha, że jest tam jakaś, nie wiem, złość, jest nieprawość, mówi w waszych sercach, wiele złych rzeczy, negatywnych, tak? I on to nazywa kwasem. I teraz słowo mówi, tak, że żebyśmy my obchodzili te święto Paschy nie w tym kwasie właśnie złości, tak, przewrotności. Tam jest, ja sprawdzałem te słowo, to jest słowo nieprawości, tak. Mówi nie w tym, ale w kwasie szczerości i prawdy. I wiecie, ta szczerość to mi się kojarzy z taką, z byciem prawdziwym po prostu przed Bogiem, przed sobą nawzajem i przed sobą samym. Też oczywiście, najpierw może przed sobą sam, tak, i przed Bogiem. I to jest coś takiego, że kiedy człowiek gdzieś dostrzega te miejsca kwasu gdzieś w swoim sercu, że po prostu przynosi to przed krew Chrystusa, tak, i wtedy to wszystko może być oczyszczane, Duch Święty może na nas wypełniać.
Ja mam tak kilka rzeczy na sercu, które miałem w tym tygodniu. Bardzo się również cieszę, że mogliśmy mieć wczoraj to świętowanie Paschy. I specjalnie wyrażam się w ten sposób, że świętowanie Paschy, nie obchodzenie święta, bo to się raczej tak kojarzy nam bardziej tak jakoś tradycyjnie, rytualnie. I tu nie bardzo o to chodzi. Chodzi o świętowanie Bożych świąt i Bożej obecności. Myślę, że jako chrześcijanie, niestety w związku z historią, w związku z pewnymi tendencjami, które były, pojawiły się w IV wieku, odcięliśmy się od takiego zrozumienia Boga na sposób żydowski i to było polityczne, to było zagranie bardzo polityczne i raczej chodziło o władzę, o wpływy, a nie w ogóle o jakieś serce dla Boga. Więc Kościół, chrześcijanie za sprawą Konstantyna między innymi pozbyli się tego, co żydowskie z Kościoła, bardzo się od tego oddalając, specjalnie nawet pewne rzeczy zmieniając, aby jak najmniej się wiązało z żydowstwem. Palfeska na Wielkanoc, inne dni, z szabatu na niedzielę i tak dalej, i tak dalej. No dzisiaj jest tam ciężko do tego wrócić, no bo zasadniczo teraz tak świętować szabat, a później świętować jeszcze niedzielę, no to tak, nie, tak troszkę się nam, trochę nam się podwójnie pewne rzeczy robią. Ale tu nie chodzi też o to, żeby to świętować na sposób tylko taki, wiecie, cielesny. To nie w tym rzecz, nie? Dlatego, że mamy taki problem jako wierzący, że często podchodzimy do tego w taki sposób religijny. I czy jesteśmy chrześcijanami takimi, można powiedzieć, nieświadomymi spraw żydowskich, czy bardziej nawet skłaniamy się do tych spraw mesjańskich czy żydowskich, to tak czy inaczej jesteśmy podatni na religijność. Możemy być i religijni tu i tu. Także najbardziej jest problem w tym naszym sercu, w naszym umyśle, wiecie, gdzie my nie potrafimy Bogu służyć jako Bogu żywemu, a popadamy jakoś szybko, mamy taką tendencję w popadania w takie rytuały, tylko w tradycje. Niestety Biblia mówi o tym, to słowo, które Paweł mówi, że pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, czyli właśnie tą cielesnością, tymi rytuałami, tymi taką tradycją, przestrzeganiem tradycji, bo ja to robię szabat, albo ja to robię Paschę na sposób żydowski, a ja nie, a ja na chrześcijański, wiecie, i tak się prze... A ja tam, wiesz, no absolutnie nie chcę się też odnosić w sposób taki negatywno-krytyczny do krytykowania katolików za to, że w ten sposób czczą czy winny, bo nie o to chodzi, abyśmy krytykowali innych, a w ten sposób wywyższali siebie, bo to też nie ma sensu. To jest w ogóle też pycha tak naprawdę. Nasza zielonoświątkowa czy ewangeliczna też to nie jest właściwe, uważam. Dlatego, że każdy Bogu służy na swój sposób i czasami nie wiedzą, jak służyć Bogu. Służył tak, jak ich nauczyli ich rodzice. I już po prostu. Także. Natomiast myślę, że arogancja w tym sensie, że nie chcą ludzie sięgnąć po wiedzę, to jest rzecz niewłaściwa. Ale Bóg nie daje nam po głowie pięścią za naszą arogancję. Tylko co robi? Tylko, ale co Bóg robi z nami? Bóg nas miłością swoją przyciąga. Miłością, dobrocią swoją. Mówi, słuchaj, dobra, możesz sobie święcić ten koszyk i chodzić do kościoła katolickiego, ale popatrz na moją miłość. Popatrz na to, kim ja jestem. Powolutku, on jest dżentelmenem. Także ja myślę też, żebym zachęcał, abyśmy nie krytykowali niepotrzebnie katolików, bo to ta krytyka, jeżeli nie jest konstruktywna i ktoś nie chce dyskutować, ona do niczego dobrego nie prowadzi, tylko wzburza krew. Także okazujmy więcej miłości i myślę, że więcej osiągniemy celów dobrych. Powiem wam, że jest to jednak przykazaniem, jakby nie patrzeć, nie? Takim nawet nowotestamentowym, dlatego że Hebrajczyków mówi o tym, abyśmy weszli w odpocznienie Boże. Jest to przykazanie wejść w odpocznienie Boże. Co to znaczy wejść w odpocznienie Boże? Obecność Ducha Świętego, tak? Ale tam jak popatrzymy też, to popatrzymy na to, że to się bardzo mocno łączy z dziełem Chrystusa, czyli wejść w odpocznienie Boże możesz tylko przez wiarę. Czyli przez wiarę w dzieło zbawienia, które dokonał Jezus na krzyżu. Czyli zasiąść w tym dziele, odpocząć w tym dziele, nie? I to jest również to, co mówi Słowo Boże, że nie służymy Bogu dłużej już w tej martwej literze, w literze prawa, ale służymy Bogu w nowości ducha. W nowości ducha. Nie możemy patrzeć na przykazania, czy nowotestamentowe, czy starotestamentowe. To nie ma znaczenia tak naprawdę, że trochę jest to stare i nowe przymierze, ale nie możemy w ogóle patrzeć na to jako według po prostu starej litery, takiej martwej litery. Musimy rozumieć to, że to w nowości ducha. Dlaczego w nowości ducha? Dlatego, że my zostaliśmy przeprowadzeni ze śmierci do nowego życia i służymy Bogu w nowości ducha, w Duchu Bożym, który jest w nas. I tu jest właśnie problem, że my często robimy z wielu rzeczy religię i próbujemy ją sprowadzić do religijności, do starej litery. I to się staje się martwe. A potem jest taki problem, że kiedy ktoś z nas mówi, dobra, zróbmy sobie święta pańskie, tak? Czy żydowskie, jak już tak w cudzysłowie mówię żydowskie, bo one nie są typowo żydowskie, bo Biblia mówi, że to są jego święta. Sam Bóg mówi, to są moje święta. Chcemy zrobić biblijne święta, to ktoś mówi, to jest religia. No tak, bo to dla wielu z nas może być tylko religia. Że jesteśmy podatni na religijność, nie przeszliśmy ze śmierci do życia, to staje się to dla nas religią. A nie jest to dla nas relacją z żywym Bogiem. A Bóg mówi, świętuj ze mną. Bóg nie mówi, czyń sobie rytuały. On mówi, świętuj ze mną. Jest to drobna, ale jakże wielka różnica. Bóg mówi, świętuj ze mną. Raduj się ze mną, świętuj. Oddziel ten czas, świętuj ze mną. Nie czyń rytuałów, świętuj ze mną. Świętuj to, co ja uczyniłem. Ja myślę, że w wielu świętach jest bardzo dużo proroczego też namaszczenia i poznania Boga dużo głębiej, niż my jako chrześcijanie go do tej pory znaliśmy. Jest kopalnia błogosławieństw, kopalnia poznania i zrozumienia, jak chodzić z Bogiem, jak chodzić z Nim w wolności. Nie w rytuałach, nie w religii, ale jak chodzić z Nim w wolności. Myślę, że tak króciutko podzielę się tym, co tak kilkoma myślami, które też miałem, bo ja nie chcę też nawoływać tylko do tego, żebyśmy przestrzegali kalendarza. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że masz mieć relację z żywym Bogiem. Z żywym Bogiem. Nie ze świętem, tylko nie z rytuałem, nie z religijnością. Potrzebujesz relacji z żywym Bogiem. Tu i teraz, dzisiaj. Biblia mówi, dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj potrzebujesz relacji z żywym Bogiem. Bóg ze swojej strony otworzył niebo nad nami. Dlaczego więc ono jest zamknięte? Dla nas często. Wchodzi się tam przez wiarę. Tak. Myślę, że wchodzi się przez wiarę osobistą i wiarę też całej społeczności, wspólnoty. Kiedy jedziemy do Kijowa, wiecie, tam niebo jest bardziej otwarte. Nie dlatego, że to jest Kijów, nie dlatego, że to jest Ukraina. Tylko dlatego, że tam jest na przykład wspólnota, która ma w tradycji bardzo dużo mocnej, potężnej, zaangażowanej, nawet zdyscyplinowanej modlitwy całej wspólnoty. Tam praktycznie każdy lider jest zobowiązany być na spotkaniach, między innymi na spotkaniach nocnych modlitw. Jak pytałem się Andrzeja, to on nawet nie był do końca w stanie wymienić, ile mają w ciągu tygodnia spotkań, nocnych spotkań modlitewnych. Bo mają te oficjalne, takie główne, ale mają też pomniejsze, różne. No to jest wspólnota, która ma 2000 osób, to wiecie, pewne rzeczy liderzy już teraz są spod swojej kontroli. Ale wiecie, no to weź sobie teraz wyobraź, że jesteś zobowiązany być na przykład na 4-5-godzinnej modlitwie raz w tygodniu, takiej późno wieczornej, i trwasz w uwielbieniu, trwasz w modlitwie, trwasz w uwielbieniu, trwasz i trwasz raz w tygodniu. Jakieś spotkanie takie na przykład jakieś liderskie, plus jeszcze prowadzisz grupę domową, gdzie też się modlisz. Sam musisz mieć modlitwę, tak? Co najmniej tyle jest spotkań, które jesteś zobowiązany. To jest minimum dla nich, minimum. Więc ten ogień jest podsycany. Trudno być niezapalonym, jeżeli po prostu jesteś przez ileś tam godzin na modlitwie, po prostu trudno nie być zapalonym. Nie? Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że niebo powinno być nad nami otwarte. A dlaczego nie jest? Dlaczego nie jest? Dlaczego niebo nie jest nad nami otwarte? Dlaczego? Z Bożej strony Bóg już wszystko zrobił. Dlaczego nie czujemy się pod otwartym niebem? Przeszkody nie są po Bożej stronie. I uważam, że niewłaściwą rzeczą jest tylko koncentrować się na tym takim jakimś użalaniu się nad sobą i po prostu zwalania się na siebie winę i po prostu mówienie cały czas mea culpa, to też nie doprowadzi nas do końca do właściwego miejsca. Musi być wiara we właściwy sposób, wyważona, właściwe zrozumienie, co się dzieje z naszym życiem, na jakim miejscu jesteś, na jakim etapie swojego życia i co jest przeszkodą w twoim życiu. Oczywiście demony, oczywiście diabeł, ale wiecie co, nasze nieposłuszeństwo polega również na tym, co powiedział Jezus do swoich uczniów. Ileż to czasu będę z was znosić, o małowierni? Jesteśmy małej wiary, dlatego niebo jest nad nami zamknięte. Sami czynimy sobie przeszkody. Sami czynimy sobie przeszkody. Mówimy, jestem nie dość święty, dlatego niebo jest nad nami otwarte. A co mówi Słowo Boże na ten temat? Bóg okrył nas swoją sprawiedliwością i swoją świętością. On ze swojej strony otworzył niebo. On otworzył dla nas drogę nową i żywą, abyśmy przez nią mogli wejść przed sam tron Boży. Tak? Nie na podstawie swoich zasług, swoich uczynków. Jeżeli w czasie Paschy baranek był spożyty w całości, to znaczy, że ta ofiara jest cała, pełna, dokończona. Czyli wszystkie twoje problemy, które do tej pory były, jakikolwiek kompleks, który miałeś przed tym, żeby przyjść przed jego tron, jakiekolwiek zmaganie, wszystko się zawiera w tym baranku, który tam umarł na krzyżu. Wszystko. Pełne uwolnienie i uzdrowienie. Uwolnienie twoich nawet myśli. Pascha jest wyjściem. Pascha jest wyjściem z czego? Z Egiptu. Co to znaczy? Tak. Systemu religijnego. Systemu myśli religijnych. Dlatego my nie możemy dłużej myśleć o świętowaniu przed Bogiem na sposób religijny. To jest błędne. Musisz zrozumieć to, że świętujesz, aby więcej Królestwa Bożego było w twoim życiu. Aby otworzyć się na Boże rzeczy. Aby Bóg sam zaczął pewne rzeczy czynić. Kiedy Bóg wyprowadzał Izraela z Egiptu, nie czynił to na sposób religijny. To nie było takie, wiecie, lelum po lelum, po prostu może Boże pokażesz się, nie pokażesz. Będziesz, nie będziesz. Jesteś czy nie jesteś. 10 plag spadło na Egipt. Bóg otworzył Morze Czerwone, a potem szedł z niej przez pustynię w znakach i cudach. W nocy w słupie ognia, w dzień w słupie obłoku. W ten sposób to jest świętowanie Paschy. Boże, ty jesteś Bogiem cudów. Oni się nie zastanawiali, czy Bóg jest Bogiem cudów, bo oni się go bali, bo te cuda były naoczne. Więc dlaczego, braci i siostry, dzisiaj nie przeżywamy tych cudów? Dlaczego? Dlaczego nie przeżywasz Boga w taki sposób? Słowo Boże pokazuje nam, że są pewne też czasy i okresy w naszym życiu. One czasami są wspólne i one są czasami indywidualne. Mówię poważnie. Ale Bóg też pewien okres zamyka i rozpoczyna nowy. I Bóg to czyni. Czy chcesz, aby Bóg w twoim życiu zamknął pewien etap, a rozpoczął nowy? Aby ten czas wyjścia, ten czas Paschy miał miejsce w twoim życiu? Chcesz być wolny od demonów? To przeżyj swoją Paschę w swoim życiu. Świętuj ją. Jakkolwiek chcesz to zrobić. Świętuj Paschę. Wyjścia z Egiptu. Wyzwolenia. 4 kielichy podczas wieczerzy paschalnej. Uświęcenie, wyzwolenie i wykupienie. Potem kielich świętowania razem z Bogiem w Królestwie Bożym. Te 3 kielichy. Ten kielich, który my wznosimy w czasie wieczerzy, to jest właściwie 3 kielich. Ale wcześniej jest kielich uświęcenia. Taki kielich przaśników. Musisz być przaśny. Oddzielić swoje serce. Kielich wybawienia. Bóg ciebie wybawia. Ale nie jesteś jeszcze wykupiony. A kielich wykupienia przez świętą krew baranka, to jest coś takiego, że Bóg ciebie kupuje na własność. Coś dużo, dużo więcej niż tylko wyjście z tego świata, nawrócenie się. Zaczynasz być Bożą własnością. To jest coś daleko więcej. Wiecie, co w czasie wieczerzy Jezus powiedział? Dużo powiedział. Przeczytajcie wypowiedzi Jego w czasie z Ewangelii Jana, w czasie wieczerzy. Powiedział bardzo dużo. Oni obchodzą Paschę ze świętem przaśników, czyli jedzą przaśny chleb. I zobaczcie, co Jezus mówi. To jest 15 rozdział Ewangelii Jana. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. Każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. To jest Pascha. To jest wyjście z Egiptu. To jest wyjście z rzeczy nieczystych, które są jeszcze w naszym sercu, w naszym życiu. To jest posprzątanie kwasu z naszego serca. Oczyszcza każdą latorość. On ciebie oczyszcza. Czy Pascha może być modlitwą? Czy obchodzenie wieczerzy paschalnej może być modlitwą? Tak samo jak chrzest jest prośbą o dobre sumienie. Tak jak wieczerza na przykład jest również prośbą czy modlitwą i uwielbieniem Boga za to, co On zrobił na krzyżu. Tak święto Paschy jest jeszcze poszerzeniem tej wieczerzy. Jest modlitwą, jest świętowaniem przed Bogiem tego, co On zrobił. Boże, niech pełnia Twojej Paschy objawi się w moim życiu. Odetnij z mojego życia to, co mi przeszkadzało wejść głębiej do Twojego Królestwa. To, co mi przeszkadza, aby niebo było otwarte nad moim życiem. To nie musi, to może być grzech, bardzo często jest, może być drobny grzech, który jest mało widoczny, a mogą być po prostu ciężary w naszym życiu. Bóg odciął Izraela od ich ciężarów. Ten haroset, tak, tą zaprawę z chrzanem, taką trudną, pomieszaną z grzechem. Wiecie co, kiedy jesteśmy obciążeni, wiemy to wszyscy, Biblia o tym wiele razy mówi, kiedy jesteś zbytnio obciążony tym światem, pracą, takim mozołem, takim trudem, takim kłopotem, takim problemem, jest ci ciężko służyć Bogu. Zrobisz to, bo możesz dużo ciężarów ponieść, tak? Ale nie masz tego wolnego serca. Dlatego Bóg odciął Izraela z Egiptu. I może ciebie odciąć z tego Egiptu. Może trzeba będzie zmienić sytuację zawodową, finansową, coś w swoim życiu, nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Ja wiem po sobie. Nie bójmy się, jeżeli Bóg chce odciąć, jeżeli Bóg chce tą paskę zrobić w twoim życiu i pozbawić cię rzeczy, które wydawało się, że może są konieczne. Kochani, a może wiele rzeczy w naszym życiu do tej pory nas obciążało i nie dawało nam służyć Bogu tak, jak powinniśmy Mu służyć. Może jest czas, żeby po prostu zadecydować, powiedzieć: Boże, odetnij to, co było niewłaściwe w moim życiu. Pozwól Bogu, pomóc się w ten sposób do Niego. Dalej czytamy. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać, nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Takie zbierają i wyrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Sprowadźmy to do czegoś praktycznego. Nie czyńmy tego po prostu poezją religijną. Wejdźmy w to. Tak jak Pascha jest wyjściem i zapowiedzią wejścia do ziemi obiecanej, zrób ten krok w swoim życiu. Pozwól Bogu, żeby wyprowadził cię ze starych rzeczy, ze starego sposobu myślenia. Pozwól Bogu, żeby wyprowadził cię z twoich tradycji, żeby te warownie, które są w naszym umyśle, żeby Bóg poburzył. I to nie będzie lekka rzecz. Wcale nie było lekko Izraelowi wyjść z Egiptu. To nie była miła rzecz po prostu, taka lelum polelum, fajnie jest. Po prostu to było coś, gdzie musieli też wykonać pewien wysiłek, pracę i pewne kroki wiary. Ja się dziwię, że Mojżesz ich znosił w ogóle, ale musiał. Takie było zrządzenie Boże. Biblia mówi w innym miejscu: trwajcie we mnie, czyli mówi: napełniajcie się Duchem Świętym, tak? Przez psalmy, hymny, pieśni duchowe. Napełniaj się Duchem Bożym, aby trwać w Nim i aby wydawać owoc. I aby twoje serce mogło wtedy powiedzieć: Boże, wypełnij mnie i zmień, odetnij to, co w moim życiu było do tej pory niewłaściwego. Ja myślę, kochani, że Bóg jest gotów wylać dużo więcej Bożego życia i Bożego działania w naszym życiu. Mówię to z całą odpowiedzialnością i nie mówię tego wcale w sposób jakiegoś religijnego kazania. Mówię poważnie, Bóg jest gotów działać dużo mocniej i potężniej w życiu każdego z nas, w twoim i moim. Bóg jest gotów i nawet bym powiedział tak, jest Jego wolą, żeby dzisiaj działać dużo więcej. Ale kiedy patrzymy na Abrahama i rozumiemy, że on musiał wyjść i wejść do ziemi obiecanej, kiedy patrzymy na Izraela, musieli wyjść ze starego sposobu myślenia i wejść do czegoś, co Bóg przygotował dla nich. Dopiero pewne rzeczy zaczęły się dziać na drodze, którą szli. Czy myślicie, że manna spadałaby z nieba Izraelowi, gdyby pozostali w Egipcie? Czy Bóg byłby z nimi w taki sam sposób? Czy góra by się zatrzęsła w Egipcie? Piramida by się zatrzęsła? Nie spotkałoby to ich. Więc dlaczego, kochani, my nie wychodzimy z pewnych rzeczy w naszym życiu, a oczekujemy, że Bóg będzie działał? Nie wychodzimy ze starych rzeczy, dlatego po prostu nie możemy się spotkać z Bogiem. Kiedy wyjdziesz tam na pustynię, spotkasz się z Bogiem, spotkasz się z trzęsącą się górą. Spotkasz się z Bogiem, który nada prawo, który wypisze prawo w twoim sercu, które będziemy świętować to w dzień Pięćdziesiątnicy, za 50 dni od czasu Paschy, od czasu święta Przaśników, święta pierwszych plonów, czyli Jezus, który został zbudzony jako pierwszy plon. Jeżeli chcemy się spotkać z Bogiem, musimy wyjść z tych starych rzeczy. I mówię to z całą odpowiedzialnością i wierzę, że to jest nie tylko słowo dla każdego z nas indywidualnie, ale na pierwszym miejscu indywidualnie, a potem dla nas jako dla całej społeczności. Jeżeli chcemy się spotkać z Bogiem, musimy wyjść do Niego na pustyni. I spotkamy się z Nim. Góra się zatrzęsie. Głos z nieba przemówi. Obłok chwały, słup ognia, morze się otworzy. Bóg powali naszych wrogów. Przyjdzie czas uzdrowienia, przyjdzie czas uwolnienia. Bóg przepędzi diabła z twojego życia. Przeżyjesz uwolnienie, przeżyjesz uzdrowienie. Wiele rzeczy się w twoim sercu zmieni. Jeżeli wyjdziesz ze starych rzeczy, ze starego Egiptu. Z religijnego postrzegania Boga, z religijnego swojego myślenia. Z naszych światowości, z Egiptu w naszym sercu. Myślę, że to jest takim wyzwaniem dla nas wszystkich na ten moment i to jest moja prośba jakby do nas wszystkich, tak? Żeby ta Pascha naprawdę stała się faktycznie. Pomodlimy się. Ojcze, my prosimy Ciebie. Tato, my prosimy Ciebie. Tato, prosimy Cię z serca. Niech to wyzwolenie z Egiptu, niech to wyzwolenie spod tego uciemiężenia naszych wrogów, jeżeli to są jakieś trudności w spłacie kredytów, finansów, czy jakieś zmaganie się z jakąś chorobą, czy zmaganie się z jakimiś rzeczami, które ciągną się w naszym życiu, Ojcze. Daj nam wyjść z tych rzeczy dzisiaj. Uwolnij nas z tych rzeczy, Ojcze. Odetnij to z naszego życia, Ojcze. Dziś w imieniu Jezusa prosimy Cię o to, Ojcze. Prosimy Cię o to, Ojcze. Daj nam mądrość w tym, żebyśmy rozpoznali, widzieli, jak się o to pomodlić i kiedy Ty to będziesz czynił, Ojcze, abyśmy oczyścili nasze życie od tych rzeczy, które do tej pory trzymały nas, wiązały, nie pozwoliły nam biec w tym biegu i być tymi oczyszczonymi latoroślami, aby wydać większy owoc dla Ciebie, Ojcze. Ja proszę Cię o to dla całego tego Kościoła, Ojcze. Oczyść nas, Panie. Niech ta Pascha, niech ten czas Przaśników prawdziwie się stanie dla tego Kościoła, Ojcze. Przez ten okres, jak jesteśmy, Ojcze, przez ten tydzień, Ojcze, przez 7 dni od tego wieczoru piątkowego, który zaczynał się, Ojcze, do następnej niedzieli, Ojcze, niech to trwa, Ojcze, abyśmy przeżywali przez ten czas Twoje oczyszczenie, Ojcze, Twoją zmianę w naszym sercu, Ojcze. To jest czas, kiedy Kościół wchodzi w nowy etap, Ojcze. Daj nam wchodzić w nowy czas dla naszego życia, dla każdego z nas, Ojcze. Dziękuję Ci, Ojcze. Błogosław każdego z nas, Ojcze. Przemawiaj do życia każdego z nas. Bądź realny dziś, Ojcze. Daj nam spotkać się z Tobą jako na temu, który przemawiał, że aż góra się trzęsła, Ojcze. Daj nam się spotkać z Tobą, Ojcze. Dziękuję Ci, Ojcze, za wszystko, co Ty czynisz dla tego Kościoła, dla tej społeczności, dla rodziny każdego z nas, Ojcze. My obchodzimy dzisiaj Twoją Paschę, my obchodzimy Twoje oddzielenie, my obchodzimy to święto Przaśników, Przaśnego Chleba, Ojcze. To święto pierwszych plonów również, Ojcze. Dziękujemy Ci, Ojcze, że Ty to uczyniłeś dzisiaj, Ojcze. Twoje zwycięstwo, Ojcze, w naszym życiu. Twoja wola, tak jak jest w niebie, tak i na ziemi. I otwarte niebo nad życiem każdego z nas, Ojcze. Dzięki Ci, Panie. Amen.